Chyba nigdy nie było takiej przepaści między pokoleniami jak teraz. Oczywiście zawsze ci starsi mieli inne poglądy, światopogląd i w ogóle punkt widzenia od młodszych, ale teraz to już nie jest tylko kwestia przyzwyczajeń, tylko tego, że starsi nie nadążają najzwyczajniej w świecie za olbrzymimi zmianami, które czynią nasz świat zupełnie innym. I to nie jest tylko kwestia wieku z metryki, bo są osoby młode duchy, które też za pan brat są z nowymi technologiami i one nie odstają tak od pojmowania świata, rozumienia świata jak pozostali, ale co do zasady w tej chwili mamy do czynienia chyba z największą zmianą pokoleniową, no, na pewno w XXI i XX wieku, a kto wie, czy na przestrzeni setek lat udałoby się znaleźć tak wielką różnicę w pojmowaniu świata, w odbieraniu go, w korzystaniu z nowych narzędzi, z technologii oraz zupełnie odmiennej filozofii życiowej. Pokazały się badania, które mówią o pokoleniu Z, czyli tym najmłodszym. Ja zawsze się gubię w tych Y-kach, Z-ach, no ale to 20-parolatki jakoś. I to pokolenie nie chce w ogóle dać się wkręcić w harowanie przez całe życie. Wolą zarabiać mniej, ale mieć swój czas na normalne życie. Pieniądze nie są w ogóle dla nich celem w samym sobie. Minimalizm jest nie tylko modnym trendem, ale też pomocą w tym, żeby bardziej być niż mieć. Jestem bardzo ciekaw, czy temu pokoleniu uda się wywrócić konsumpcjonizm, rządy korporacji i zmienić całkowicie mental. I wierzę, że tak będzie. Choć to na pewno niełatwe, bo jak dyskutuję z moimi kolegami, którzy są powiedzmy w okolicach 50 i mentalnie też są w okolicach 50. Tak bym to określił, bo można mieć 60, być mentalnie 20-latkiem, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. A można iść równo ze swoim wiekiem, powiedziałbym, że oni idą równo. I każda informacja, jaką im wyślę, czy powiem o tym, że ma być mniejszy konsumpcjonizm, że tak naprawdę ludzie powinni pracować 3 dni w tygodniu po kilka godzin dziennie, jest dla nich nie do przyjęcia, choć uwaga, sami, ja zwłaszcza jeden z nich, pracują góra 2 godziny dziennie i to nie każdego dnia w tygodniu, bo ich na to stać, ale są z tego dawnego systemu ludzi uważających, że tylko ci, którzy mają duże pieniądze, mają rację i że to, że oni pracują parę godzin w tygodniu, to nie znaczy, że wszyscy tak mogą, a nawet odwrotnie. To znaczy, że nie mogą i nie powinni, bo ktoś przecież musi pracować na to, żeby oni mogli pracować mniej, zarabiając więcej. Jakby tak przeliczyć, ile zarabia na godzinę człowiek, który pracuje na danego biznesmena, ile biznesmen, no to wiadomo, że to są jakieś kosmiczne różnice. Wczoraj oglądałem fajny film dokumentalny na Netflixie o szefie firmy Nissan Renault. Libańczyku, co ciekawe, nie posiadającym obywatelstwa francuskiego, co było wielkim szokiem dla wszystkich, gdy został wysokim dyrektorem w Renault, a potem szefem Nissana po połączeniu dwóch firm. I ten koleżka 19 lat rządził tym gigantycznym koncernem i rzeczywiście najpierw Renault wyprowadził z granicy bankructwa i długi zamienił na wielkie zyski i potem to samo zrobił z Nissanem. Oczywiście przy pomocy drastycznych cięć i oszczędności, ale co ciekawe, był jednocześnie najbardziej rozbuchanym, jeśli chodzi o wydatki na siebie, szefem w historii. Czyli znowu się sprawdza, jak to w tym systemie. Miliony mają zapierdalać za miskę ryżu po to, żeby tysiące mogły opływać w luksusy. Ale tutaj to zderzenie w przypadku tego szefa Renault i Nissan było niesamowite, bo on w momencie, kiedy szukał oszczędności typu, że ludzie mają wypijać w firmie szklankę wody zamiast kilku, tam nie wiem, no różne absurdalne pomysły, kupował sobie prywatne wyspy, podróżował tylko swoim odrzutowcem, a potrafił jednym podpisem zwalniać dziesiątki tysięcy ludzi i wysyłać maile, w których tłumaczył, że trzeba pracować jeszcze ciężej. Oczywiście w Japonii mu to uchodziło, no bo tam cały ten etos pracy katorżniczej jest chyba najbardziej wykręcony z całego świata, więc oni to odbierali przez długi czas pozytywnie, dopóki się nie dowiedzieli, że oni harują, a on rozpierdziela miliony i wtedy go aresztowali. A jak się skończyła cała historia, to może nie będę wam spoilerować, bo warto jest zobaczyć ten dokument, ale w każdym razie dygresja o nim miała świadczyć o tym, jak ciężko było wcześniej zrobić takie zmiany pokoleniowe i zmiany mentalności, kiedy no, system polegający na tym, że biedni mają być niewolnikami bogatych, cały czas funkcjonował do tego stopnia, że nawet ludzie jakiejś wrażliwości, empatii, a do takich zaliczam moich kolegów, nie są w stanie sobie wyobrazić innej sytuacji. Znaczy poczucie myślenia, że ich godzina pracy ma być warta tysiąckrotnie więcej niż tego, kto dla nich pracuje, wciąż funkcjonuje. Ach, bo właśnie o tym szefie Renault, to zacząłem dygresję, bo jego godzina pracy kosztowała 150 tysięcy dolarów. Tak jakby wyliczono to według tego, ile zarabiał koncern i takiego teoretycznego, mitycznego wpływu jego decyzji. No i ci ludzie potem wierzą w to ślepo i stąd mamy taką przepaść, że ktoś zapierdala za 10 dolarów, a czas kogoś innego wylicza się na 150 tysięcy dolarów za godzinę, no a zarobki też do tego dostają, no bo ten zarabiał chyba jakieś tam, już nie pamiętam, czy 6 czy 7 milionów euro miesięcznie, no jakie to ma znaczenie przy takiej skali. No znamy zarobki sportowców, te godziny przeliczane Roberta Lewandowskiego, ale to jest okej, ktoś chce im tyle płacić, uważając, że są tego warci. Kibice nie mają z tym problemu, git. To jest rozrywka, to jest sport, który jest rozrywką. Choć oczywiście oburzające jest myślenie o tym, jak może być taka dysproporcja, no ale dalej nie można nikomu zabronić, żeby tyle płacił. Natomiast w bardziej porównywalnych sytuacjach, gdy ktoś naprawdę wykonuje podobną pracę, no typu jest jakieś korpo i jest szef marketingu, który zarabia tam, nie wiem, 300 tysięcy złotych miesięcznie i robi dokładnie to samo, albo wróć, najczęściej mniej niż jego pracownicy, którzy tak naprawdę odwalają całą robotę, mają większe kompetencje, no i oni dostają na przykład tam 30 razy mniej. Tak to do tej pory było zbudowane i nie tyle nikomu nie przeszkadzało, co każdy uważał, że tak ten system będzie działał wiecznie, że trzeba taką drabinkę przechodzić, że trzeba, ile było tych lat, gdzie ludzie podporządkowali się temu, że trzeba mieć najpierw bezpłatne staże w firmach przez rok, przez dwa. Ja pamiętam, do jakiego absurdu doszedł w Polsce TVN24, kiedy tam za staż kandydaci na dziennikarzy musieli płacić. Czyli nie tylko, że nie zarabiali, ale jeszcze płacili. Ale tak ten system funkcjonował. Zresztą na temat tego systemu ja więcej mówiłem chorego w odcinku Nie zapierdalaj, to bez sensu. Czy zapierdalanie jest bez sensu, już nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to zamieszczę link w opisie podcastu. Ale teraz to już nie jest sprawa tylko filozofii pokoleniowej, bo bywały takie już w ruchach hipisowskich w latach 60. bunty, peace and love, chill, przypalić trawkę, wyluzować, nie harować, no ale nie udawało się, by wprowadzić to jako standard dla całego świata, takie mniejsze zapierdalanie, no bo nie było do tego odpowiednich środków, a teraz technologie, automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja spokojnie już na to pozwalają. I skończy się ta dominacja korporacji i tworzenie niewolników z ludzi już na etapie szkoły, chorym systemem ocen dla dzieci, stygmatyzowaniu tych gorszych i wykazywaniu, że prawo do jakichś profitów, do lepszej pozycji mają tylko te, które ciężej pracują, są bardziej uzdolnione i tak dalej. To potem przechodzi i w pracy też do tego mobbing, molestowanie, zasada fali, która obowiązuje w korporacjach jak w wojsku. Ci, co awansują, gnębią potem tych, co byli pod nimi. I się w głowie nie mieści, jak ten system musiał zlasować mózgi ludziom, że nawet w środowiskach, a może zwłaszcza, gdzie są osoby inteligentne, ogarnięte, z kontaktami, dochodzi do tak skrajnego mobbingu, jak w przypadku tego, co opisywała Ania Wędzikowska z TVN-u, jak była gnębiona w programie Dzień Dobry TVN. Ja już o tym w podcaście wspominałem. W większości programów telewizyjnych taki mobbing jest normą, ale to, że ludzie najpierw przez lata nie są w stanie zauważyć, że to coś złego. Bo myślą, że i słyszą od innych, którzy awansowali, którzy dostali w końcu karierę, jakich marzyli, że to jest droga, którą trzeba przejść, że mieli to samo. Więc myślą sobie, że trzeba zacisnąć zęby, że to jest normalne. Potem, kiedy już się orientują, że to nie jest normalne, nie mają wyjścia i funkcjonują w takiej strukturze, no bo kredyty, bo połączenie tego mobbingu jednak ze spełnianiem zawodowych marzeń, no i w końcu nieliczni dojrzewają do tego, żeby powiedzieć stop. A w tym nowym pokoleniu oni od początku w większości żyją według przysłowia, które uwielbiam i sam nie potrafię się go nauczyć na tyle, żeby wdrożyć w życie na poważnie. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Staram się sobie o tym przypominać, ale to już trzeba mieć we krwi właśnie, tak jak te dzieciaki. I do nich tam argumenty o tym, że jak się nie podporządkują, to nie zrobią kariery, w ogóle nie trafiają, bo po pierwsze są przyzwyczajeni do zmiany miejsc i zmiany zawodów, zmiany umiejętności nawet kilka razy w roku. Bo już tak żyli na etapie szkół, potem Erasmusy, podróżowanie po świecie i w końcu nabywanie różnych kompetencji cyfrowych, które potrzebne im były, żeby nadążać za trendami i za zmianami w sieci. No bo nawet jeżeli ktoś dla samego fanu chciał być na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku, czy na innych platformach, no to wciąż musiał rozwijać swoje umiejętności cyfrowe, obrabiać zdjęcia, montować filmy, używać odpowiednich hashtagów, wcześniej przy blogach wiedział, jakich używać słów kluczowych. To są pokolenia, te młodsze, rozwijane w ciągłym przekwalifikowaniu się i nabywaniu nowych umiejętności, a jednocześnie bez ciśnienia na to, że tylko związanie z jednym miejscem może pokierować ich życie i bez kultu pieniądza. Dlatego, że oni wychowywali się w epoce sharing economy i w większości wiedzą, że nie trzeba posiadać, tylko lepiej pożyczyć. Mam nadzieję, że w Polsce nastąpi bardzo duży skok w tej sprawie i tak jak innych udało nam się przeskoczyć kilka dekad, na przykład jeżeli chodzi o płatności, ponieważ w Polsce nie było czeków, ery prawdziwych kart kredytowych, to co w Stanach Zjednoczonych, to od razu skoczyliśmy w płatności mobilne i inne nowoczesne, omijając te wszystkie etapy i jesteśmy jednym ze światowych liderów takich płatności. Na Stany Zjednoczone, gdzie przyzwyczajenia ludzi są silne i wciąż wielu chce mieć czeki, pozostają skansenem. I mam nadzieję, że Podobnie będzie tutaj w sprawach zawodowych i w sprawach sharing economy właśnie, ponieważ jesteśmy w kraju o mentalności takiej, że każdy chce posiadać na przykład mieszkanie. Tak były wychowywane pokolenia i stąd my i Rumunia jesteśmy w czołówce krajów w Europie, w której ludzie posiadają mieszkania zamiast je wynajmować, czyli to jest tak mniej więcej, że 80-90% mieszkań jest posiadanych, a dla porównania w Niemczech już poniżej połowy, poniżej 50% spadła ilość mieszkań wynajmowanych versus posiadanych. A to nowe pokolenie wie, że wszystko można pożyczyć. Oni żyją w wiecznych subskrypcjach. Nie kupują filmów, tylko mają je w subskrypcjach, wcześniej wypożyczone. Nie kupują muzyki, też mają ją w subskrypcjach. Naturalne jest dla nich wynajmowanie mieszkań przez Airbnb i wielu innych systemach. Nie kupują roweru, dopóki gdzieś nie osiądą na długo, na stałe, bo to tylko problem. Tylko jeżeli są w większych miastach, to go wypożyczają. To samo z hulajnogami i z milionem innych przedmiotów czy usług. A kogoś, kto nie kupuje, tylko wynajmuje, jest trudniej przekonać do kultu pieniądza i wciskać go w ten niewolniczy tryb, który ma się zakończyć myśleniem, że lepiej mieć niż być. Tutaj jest fundament tej zmiany, na który bardzo liczę i jestem jej gorącym orędownikiem od wielu, wielu lat. Zawsze mój przyjaciel Artur, gdy chce coś miłego o mnie powiedzieć, a jest tego typu człowiekiem, który zawsze chce coś miłego powiedzieć o innych, których lubi, to w towarzystwie mówi: a Radek już 10 lat temu mówił w Polsacie, że na ulicach będą stały samochody, rowery i hulajnogi i każdy sobie będzie mógł brać. I faktycznie zapowiadałem to i nawet przy całej sympatii do mnie Krzysiu Ibisz troszkę drapał się po głowie to słysząc i traktowali mnie wszyscy w studio Polsatu jako takiego wizjonera, ale na bardziej, jeżeli chodzi o fantastykę niż realne prognozy. I co kilka lat później te rowery, te hulajnogi wszędzie stały. I ludzie, którzy już się wychowują w takim środowisku, pomyślcie wy, to mówię do moich słuchaczy, którzy są tam w okolicach 40, 50 i więcej, czyli z młodością w czasach, kiedy nie było mowy o pożyczeniu czegokolwiek. Wszystko trzeba było sobie kupić lub pożyczyć po prostu od dobrego sąsiada, kolegi, przyjaciela. Pomyślcie, jaka by była wasza mentalność, gdyby dostęp do tego wszystkiego był, gdyby to wszystko stało, leżało na ulicy. Czy naprawdę harowalibyście 20 lat, żeby zebrać pieniądze i dostać talon na ukochanego malucha, jeżeli na ulicy stałyby Mercedesy i inne samochody, które można by wziąć faktycznie tylko wtedy, kiedy są nam potrzebne, kiedy potrzebujemy pojechać gdzieś dalej, na urlop i tak dalej. Wczoraj słuchałem podcastu wojewódzkiego kędzierskiego z Grzegorzem Krychowiakiem, piłkarzem. Jak wiecie, piłka nożna mnie kompletnie nie interesuje, ale lubię rozmowy z ciekawymi osobami, a Krychowiak jest niewątpliwie kolorowym ptakiem. I on na pytanie, jaki samochód posiada, jakie samochody kupował, bo to zawsze kręci wojewódzkiego, który epatuje tym bogactwem i jest blacharzem. Wiecie, w jakim sensie tak się mówi, blachary na dziewczyny, które lecą na samochody. No to ja uważam, że na facetów trzeba mówić blacharze w takim przypadku. I Krychowiak odpowiedział, że on żadnego samochodu, oprócz pierwszego w życiu, nie kupił, bo to się kompletnie nie opłaca. I ja się z nim zgadzam. Ja też biorę samochody w takich leasingowych wypożyczeniach i nigdy nie traktowałem auta od czasów gdzieś tam przedleasingowych 20 lat temu, kiedy rzeczywiście trzeba było kupić, a wtedy zawsze kupowałem jakieś stare, używane za grosze samochody. A tak to nigdy nie traktuję auta jako coś, co kupuję na własność. I nigdy nie interesuje mnie cena finalna tego samochodu, tylko rata miesięczna. Bo finalnie to jest tylko koszt. A może się zakończyć tak jak w przypadku mojego campervana. To jest pierwsze auto w historii, które jest droższe i to o wiele droższe teraz niż w momencie, kiedy je kupiłem, że finalnie po sprzedaży okaże się, że jeździłem za jakieś grosze, jeśli nie za darmo. Ale generalnie takie mam podejście do przedmiotów i najchętniej wszystko, co tylko można i co się opłaca, bym wypożyczał. Tylko muszą w niektórych przypadkach ceny za tym nadążać, bo na przykład w Esteponie naszej od tego roku stanęły elektryczne hulajnogi, elektryczne rowery. Fantastyczne zresztą, bo rowery są sygnowane przez Segwaya. Kojarzycie te takie pierwsze pojazdy autonomiczne, mobilne, na których się stoi. Dwa koła, stoi się i się jedzie, pochylając do przodu lub do tyłu. Jako ciekawostka, ten, kto stworzył Segwaya, zabił się na nim. Ale to na marginesie i wyjątek potwierdzający regułę, bo on chyba miał z 90 lat, o ile pamiętam. W każdym razie stoją tutaj rowery Segwaya, więc świetne produkty. Genialne hulajnogi na każdym rogu, w takim małym mimo wszystko mieście. Oczywiście małym, jeśli chodzi o ilość stałych mieszkańców, bo te rowery pewnie postawiono z myślą o turystach. Ale one są koszmarnie drogie, bo płaci się za minutę tym systemem, który sprawdza się w dużych miastach, kiedy bierze się rower, żeby podjechać do metra na przykład 5 minut i tam go pozostawić. A tutaj, gdzie ludzie rower biorą po to, żeby się przejechać godzinkę, dwie, trzy wzdłuż wybrzeża, no to taki system minutowy okazuje się koszmarnie drogi. Nie pamiętam, tam przeliczaliśmy, ale wchodzi to w jakieś absurdy, typu, że się pojedzie na dwugodzinną przejażdżkę i zapłaci 100 euro. Tymczasem w wypożyczalniach w Esteponie, co też nie jest najtańsze, no ale jesteśmy w końcu na bardzo luksusowym, drogim wybrzeżu. Rowery elektryczne świetnie przygotowane, kosztują 15 euro za dzień, a przy wypożyczaniu na parę dni tam jakoś ta stawka może spadać nawet do 10 euro. No to pomyślcie, bierzecie rower, świetnie przygotowany, elektryczny rower, naładowany, niczym się nie przejmujecie, jeździcie nim wtedy, kiedy jest Wam potrzebny i oddajecie. Ja mam swojego elektryka, tu zasada wypożyczania u mnie nie zadziałała, ale przez rachunek ekonomiczny, bo ja jeżdżę rowerem naprawdę po parę godzin dziennie, więc żadne wypożyczenie by tutaj nie było lepszym rozwiązaniem. A poza tym sam rower kupiłem też trochę w systemie potwierdzającym moją opowieść. Nie poszedłem po prostu do sklepu i nie kupiłem drogiego roweru, tylko wziąłem udział w kampanii crowdfundingowej, czyli w społecznościowej zrzutce, na projekt, który uznałem za najlepszy wtedy, kilka lat temu, jeśli chodzi o projekty rowerów elektrycznych na platformie Indiegogo. Dobrze postawiłem, bo to była zbiórka, która zebrała najwięcej pieniędzy na tej platformie, na rowery Made Bike. Polecam, zobaczcie sobie stronę made.bike.com. No i pomimo, że czekałem na rower półtora roku i mogłem się go nie doczekać nigdy, na tym polega ryzyko, to kupiłem go za 40% ceny. A teraz jest zabawnie, bo ktoś otworzył stacjonarny sklep, bo one oczywiście sprzedawane w internecie, Made w Marbella, i nagle rower stał się tutaj najbardziej trendy dla tych wszystkich snobów. I tak jak 3 lata jeździłem Made'em sam po wybrzeżu, no to teraz na każdym kroku je widać. Ale ja się cieszę, bo wtedy serwisów więcej i tańsze i tak dalej. Ale jak ktoś nie jest takim heavy userem, jak to się określa, czyli kimś, kto jeździ bardzo dużo, no to wypożyczanie jest świetną opcją, bo zobaczcie, ja teraz miałem pecha i tak jak przez 3 lata złapałem w tym rowerze gumę 3 razy i sobie zawsze zakleiłem sam, no to teraz złapałem 3 razy przez 3 dni, o czym opowiadałem już, i to się wiąże z dużymi kosztami, no bo jak trzeba wymienić dętkę, to dętka kosztuje 25 euro. Jak chciałoby się taką wkładkę, która ma zabezpieczyć przed kolcami z palm, bo to one powodują, że ludzie tutaj czasami i kilka razy dziennie mają przebitą oponę, jeśli ktoś ma pecha, to taka wkładka do jednej opony kosztuje 50 euro, czyli dwa koła, dwie dętki 50 euro, dwie wkładki 100 euro, 150 euro, to za tyle można kupić sobie jakiś używany rower, więc koszta serwisowania też są, a jak się bierze z wypożyczalni, to z głowy. I tak jak jednak ja przy tej całej świadomości tkwię jeszcze trochę w mentalności pokolenia, gdzie trzeba było posiadać, choć walczę z tym bardzo i myślę, normalnie dla większości ludzi to jestem kimś, kto w ogóle nie przywiązuje wagi do posiadania, ale ci z nowego pokolenia to jest dla nich kompletnie naturalne. Nienaturalne jest posiadanie i obciążanie się, już pomijając, co to powoduje, gdy się trzeba przeprowadzać, gdy się trzeba przenosić. Nagle to wszystko jest drogie. Gdybym ja nie był w stanie zmieścić roweru do mojego campervana, a wcześniej do Priusa, no to bagażnik do bezpiecznego przewozu takiego roweru kosztuje 3000. No, po to, żeby przewieźć go raz wybrzeżem w jedną stronę, trzeba zapłacić tyle, ile kosztuje rower praktycznie. Więc to kolejne argumenty za pożyczaniem. To samo się tyczy mieszkania. Tutaj wielu znajomych się do mnie odzywa, mówiąc, że chcą kupić mieszkania. I ja im wszystkim odradzam, chyba że są to inwestycje. Jeżeli dla kogoś to ma być inwestycja, jedno z wielu mieszkań, z kilku, to okej. Oczywiście w tej chwili nieruchomości są dobrą inwestycją, ale jak ktoś za oszczędności całego życia chce kupić mieszkanie, żeby mieszkać, to kompletnie bez sensu. Bo wynajmując, może zmieniać je, dostosowując do swoich potrzeb, znudzi nam się jakieś miejsce, albo zmądrzejemy, poczujemy, gdzie możemy się urządzić lepiej, to po prostu zmieniamy mieszkanie. I to samo się tyczy z bardzo wieloma sprzętami. Ci, którzy chcą przesiąść się na przykład z PC-ów na Maki. W większości niestety ze względu na modę, trend na jabłuszko, a nie na rzeczywiste możliwości. Ile ja czytałem postów osób rozczarowanych tym, że Mac nie był tym, czego się spodziewali, choć właściwie wynika z tego, że nie wiedzieli, po co im Mac potrzebny. Wydali kosmicznie duże pieniądze na komputer i musieli z nim potem tkwić. A teraz jest tyle wypożyczalni Maców nowych, Maców i nie Maców, różnych komputerów. Można sobie popracować z jakimś modelem, zobaczyć, czy pasuje. To samo ze smartfonami. Używane modele sprzedawane przez producentów. I do tego wszystkiego nadchodzi pokolenie, które nie chce zapierdalać, nie wyobraża sobie mobbingu przez pracodawcę, żadne argumenty typu, jak nie będziesz pracować po 15 godzin dziennie, to nie zrobisz kariery, do nich nie trafiają, bo oni nie chcą zrobić kariery, oni chcą po prostu żyć. W dodatku wiedzą, jak szybko zmienia się świat i że nikt nie jest im w stanie zagwarantować, że ścieżka kariery, którą wybiorą teraz, będzie aktualna za rok, bo może w ogóle profesja, w której się rozwijają, nie istnieć. Więc to zupełnie inny punkt widzenia na świat. I do tego dochodzi praca zdalna, która powoduje, że nie tylko ci młodsi, ale wszyscy, którzy zakosztowali pracy zdalnej, nagle zmieniają światopogląd co do tego, jak mają funkcjonować i jak pracować. Są opublikowane kolejne badania bardzo prestiżowego Deloitte, z których wynika, że 46% Polaków nie wyobraża sobie pracy bez wariantu chociaż hybrydowego, czyli część dni na pracy zdalnej, część w biurze. Najczęściej chcą proporcji 3 dni praca zdalna, 2 dni w biurze. I to jest najczęściej wybierany model, ale on potwierdza tylko regułę, kolejny wyjątek potwierdzający regułę, bo z tego samego badania wynika, że te 2 dni w biurze nie mają służyć temu, że jest im ono do czegoś potrzebne, czy do zwiększenia produktywności. Nie. Jest potrzebne do kontaktu z koleżankami, kolegami, znajomymi z biura. Czyli w te 2 dni ludzie tak naprawdę odbębniliby to, co w tej chwili robią w biurze, czyli jak wynika z badań, 60% zajmują się wszystkim, czyli nie pracują. I teraz na pracy zdalnej okazuje się, najczęściej mają jeszcze większą efektywność niż normalne, a do biura by sobie pochodzili popić kawki, pogadać, poplotkować, pobzykać się tam, biurowe romanse i tak dalej. Co ciekawe, przeprowadzają wiele testów teraz różne firmy, sprawdzając, czy pracownicy będą bardziej efektywni na pracy zdalnej i oni nie tylko, że potrafią udowodnić, że są bardziej efektywni, co godzą się z mniejszymi zarobkami, jeśli będą pracować zdalnie. Do tego dochodzą te testy 4-3-dniowego dnia pracy. Świat się zmienia na lepszy. Ja bardzo się cieszę, bo mi udało się pokierować tak życiem, bym mógł być pełnoetatowym ojcem. Jak się jest takim, to codziennie myślę o tej większości dzieci, które nie mają rodziców w takim wymiarze, jak powinny mieć. Choć nie wiadomo, jak by się wydawało rodzicom, że nie są super mamusiami i tatusiami, że kupują im najlepsze rzeczy i tak dalej. Dziecko nie potrzebuje nic poza kontaktem z rodzicami najlepiej cały czas. Cała reszta to tylko dodatki. I kiedy większość świata funkcjonuje tak, że rodzice swoje dzieci widzą wieczorem po przyjściu z pracy, trochę w weekendy, jak już wyleczą kaca w niedzielę po zapijaniu smutków i hardkoru z zawodowego życia, no i jakieś tam wakacje, tydzień, dwa jak się uda. Tak jest w większości i to ma zły wpływ na cały świat, na społeczeństwo, na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Te dzieci pozostawiane same sobie nie mają innego wyjścia niż funkcjonować, odnajdować się w tym systemie kastowym, systemie ocen, w tej fali od przedszkola już i potem chcąc, nie chcąc zachowują się tak samo i tylko najsilniejsze jednostki pozostają niezależne, empatyczne, wolne. Mam nadzieję, że teraz to naprawdę, jak poczytałem sobie te wszystkie badania, nadchodzi wielka zmiana i z przyjemnością będę patrzył na upadające korporacje, które będą musiały się dzielić, zmieniać całkowicie, dostosowywać do pracownika. Mam nadzieję, że nadchodzi era pracownika i nie zgadzam się z zaklinaniem rzeczywistości moich kolegów biznesmenów, którzy nazywają to socjalizmem, komunizmem. To kompletnie nieprawda. To chodzi o to, żeby człowiek mógł żyć i być, a nie mieć i zapierdalać. To chodzi o taką zmianę. Wszystko na świecie wskazuje, że nie ma potrzeby tyle pracować, nie ma potrzeby wciąż nakręcać tego wzrostu gospodarczego. Ile lat wmawiano by nam jeszcze, jeśli nie całe dekady, że nie można w większości zawodów pracować zdalnie, gdyby nie pojawiła się pandemia i nie okazało się, że można. Ile jeszcze takich rzeczy nam wmawiają, jak ten właśnie mityczny wzrost gospodarczy. To tłumaczenie cały czas, że jak się zatrzyma, to się świat zawali. Te banki zbyt wielkie, by upaść. Ten cały system, gdy systemów finansowych, które mogą od ręki zastąpić banki, jest już po prostu pełno. Cieszę się, że żyjemy w takich ciekawych czasach. Chciałbym tylko, żeby nie było zbyt dużej przepaści między pokoleniem starszych, tych, tak jak mówiłem, wiekiem i mentalem, największej przepaści w historii, od czego zacząłem ten mój podcast, bo jeżeli ktoś kompletnie nie siedzi w nowych technologiach, jeżeli nie kuma chociaż tak powierzchownie blockchainu, bitcoina, innych kryptowalut, jeżeli nie wie, jakie są możliwości rozszerzonej rzeczywistości, no to coraz bardziej będzie odpływał, znajdując się w takim skansenie, żeby nie powiedzieć getcie ludzi wykluczonych cyfrowo. A tego bym nie chciał, żeby taki podział zarysowywał się jeszcze bardziej, więc mam nadzieję, jak to zwykle ja, idealistycznie, może naiwnie, że kierunek zmian spowoduje, że ci młodzi wywołają dobre zmiany, jeżeli chodzi o podejście do pracy dla starszych, a ci też dzięki temu, że będą mniej zapierdalać, będą mieli więcej czasu na poznawanie otaczającego ich świata. I tego Wam i wszystkim życzę. Pozdrawiając, sprawdzam na liczniku. Zrobiłem, rozmawiając z Wami, 8000 kroków. więc jeszcze do normy mojej trochę pozostało. Ile ja wydreptałem, słuchajcie, w ostatnich dniach w taryfie, brocząc w wodzie i piasku, tak jak teraz. Zrobiłem ponad 27 tysięcy kroków, co się przełożyło na 20 kilometrów. I uwielbiam chodzić, gdyby nie to, że jak już naprawdę 20-30 kilometrów pochodzę, to napierdzielają trochę plecy, ale poranna joga to wszystko niweluje. To mógłbym chodzić praktycznie cały dzień, dlatego też, że mój mózg wtedy najlepiej pracuje. I to nie chodzi tylko o wydajność, gdy muszę zrobić jakieś procesy myślowe, zawodowe czy życiowe, jakieś poważne, ale nawet kiedy to mają być czysto hedonistyczne myśli, to o wszystkim, czy nieprzyjemnym, czy przyjemnym, czy zawodowym, czy prywatnym, myśli mi się lepiej jak chodzę i z przyjemnością obserwuję moją małą miniaturkę Maksia, 8-latka, jednego z moich bliźniąt, kto nie słucha podcastu, wcześniej tłumaczę, mam Nadię i Maksia, 8-latków, który jak ma coś do powiedzenia, to chodzi, tak jak ja, kiedy mam wam coś do powiedzenia, nie wiem, czy kiedykolwiek nagrałem podcast na siedząco, i jak ma coś do przemyślenia, to też chodzi. I a propos tych całkiem najmłodszych właśnie, takich jak moje dzieciaki, dla Maksia sky is the limit. Wszystko jest możliwe, wszystkiego wyjaśnienie może znaleźć w sieci. Ogranicza go tylko jego wyobraźnia. Jest przekonany, że na całą resztę można znaleźć rozwiązania. I takie jest to najnowsze pokolenie. Słyszałem ostatnio, że na platformie Roblox, jeśli nie wiecie co to jest taka platforma do gier, a jednocześnie trochę metaverse, czyli ten wirtualny świat, gdzie się spotykają dzieciaki, nie tylko spędzają ze sobą czas, grają. Jest bardzo dużo dzieciaków w wieku 12 lat na przykład, które mają całe zespoły programistów pod sobą, często dorosłych, którzy realizują ich wizję. I tak jakbym wykrakał, jak powiedziałem kiedyś, że moim zdaniem Maksiu, jeśli mu się nie zmieni, a dzieciom oczywiście zmieniać się może wielokrotnie, choć on jest wyjątkowo konsekwentny. To, co go interesuje, to, że w wieku 12 lat będzie mógł już tworzyć własne gry, czy robić inne rzeczy, na których będzie zarabiać, i teraz jest to możliwe, czyli można zarabiać nawet zaczynając bardzo wcześnie, ale jednocześnie ciężko jest przekonać tych najmłodszych, że trzeba pracować po ileś godzin dziennie dla kogoś, za grosze, i de facto nawet nie do końca wiedząc, jak w przypadku większości korporacji jest, co ta praca nasza finalnie przynosi. Tutaj to pokolenie nowe jest przyzwyczajone do tego, że widzi natychmiastowe efekty. Robi coś w jakimś programie graficznym, koduje coś, robi coś w mediach społecznościowych, w grze, buduje coś w Minecrafcie i widzi to od razu, a nie, że tam siedzi przy biurku, w boksie, w tak zwanym open space'ie i coś mu tam każą robić w jakiejś firmie, załóżmy wielkiej deweloperskiej, ale oni nie mają poczucia, że to, co wyklikali na komputerze, to jest chociaż jedna cegła. No, tych wieżowców się z cegły teraz nie robi. To nie wiem, co tam, czego tam jeden kawałek. Nie mają poczucia żadnego wkładu. A ci młodzi są przyzwyczajeni, że to, co tworzą, widać od razu, tu i teraz. Że cały świat jest w zasięgu dwóch kliknięć myszki. No i to jest zwiastun tych gigantycznych zmian, które wszyscy już obserwujemy i myślę, że będziemy je obserwować w przyspieszonym tempie w najbliższych latach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was. Mam nadzieję, że fale nie były za głośne, bo zawsze się zastanawiam, na ile wasza chęć słuchania fal w moich podcastach przeważa nad tym, że to trochę przeszkadza w słuchaniu. No ale u mnie nie jest jak u Dawida Podsiadło i ja nie mogę zaśpiewać, że nie ma fal. A poza tym jest naprawdę tak gorący listopad, że najłatwiej mi się nagrywa idąc i brodząc po kolana w wodzie, tak jak zrobiłem to teraz podczas tego podcastu. Do usłyszenia, wysyłam do was dużo słońca.